Rozpoczynamy serwis informacyjny. Po południu Sejm najpierw przegłosował wniosek lidera Koalicji Polskiej Władysława Kosiniaka-Kamysza o przerwę w obradach do września. Potem marszałek Sejmu zwołała Konwent Seniorów. Następnie okazało się, że w głosowaniu o odroczenie posiedzenia posłowie Kukiz15 pomylili się. Na wniosek posłów marszałek zarządziła reasumpcję głosowania i rozpoczęło się posiedzenie. Doszło m.in. do głosowania nad nowelizacją tzw. ustawy medialnej, która zabezpiecza rynek mediów w Polsce przed przejmowaniem przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Sejm przyjął nowelizację. Zagłosowało 228 posłów, przeciw było 216. Najważniejszy nie jest skład koalicji rządowej, a to, czy jest ona w stanie przyjmować reformy i ustawy ważne dla przyszłości Polski i Polaków, powiedział poseł Kacper Płażyński. Takie, jak wskazał polityk PiSu, będą m.in. projekty podatkowe zawarte w Polskim Ładzie. Pytania o przyszłość Zjednoczonej Prawicy pojawiają się po dymisji Jarosława Gowina oraz decyzji o opuszczeniu koalicji rządowej oraz klubu PiSu przez Porozumienie. Poseł Kacper Płażyński podkreślił, że kluczowym głosowaniem będącym sprawdzianem dla większości rządowej w Sejmie będą ustawy przyjmowane we wrześniu. Kacper Płażyński wyjaśnił, że wówczas Zjednoczona Prawica będzie wprowadzać zmiany zawarte w Polskim Ładzie. Wśród nich, jak podkreślił, ważne będą propozycje, które w pewnym sensie mają zrewolucjonizować podejście do kwestii podatków.
Czy rzeczywiście ma być tak, że ci, którzy najmniej zarabiają, tak naprawdę procentowo najwięcej dokładają się ze swoich pensji? Czy powinno być to odwrócone, że ci, którzy najwięcej w Polsce zarabiają, tych kilka procent Polaków, czy to oni powinni jednak tą składkę mieć nieco podwyższoną? Ale to też są inwestycje, to są kwestie zwolnienia od podatków, to jest kwestia wyrównywania szans, bo od tego jesteśmy, czy takie są sztandarowe idee, które zawsze przyświecały Prawo i Sprawiedliwość. Przełom będzie, jak przyjmiemy tę ustawę. A czy jest większość, to się okaże przy głosowaniach. We wrześniu będziemy już wprowadzać te zmiany Polskiego Ładu. Wtedy będą te kluczowe głosowania, wtedy się dowiemy. Ja jestem optymistą.
Krytyka projektów podatkowych Polskiego Ładu, a także spowolnienie tempa działań nad innymi projektami tego programu stały się powodem wtorkowej decyzji premiera Mateusza Morawieckiego o dymisji Jarosława Gowina. Wniosek przyjął już prezydent Andrzej Duda i odwołał Gowina z funkcji wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii. Wiceminister edukacji Dariusz Piątkowski zapewnia, że polskie szkoły będą gotowe na przyjęcie uczniów 1 września w trybie stacjonarnym. W tym celu resort wydał specjalne rekomendacje, które mają zabezpieczyć zdrowie dzieci i nauczycieli. Więcej szczegółów zna Zuzanna Dąbrowska.
Informacje na temat przygotowania szkół do rozpoczynającego się 1 września nowego roku szkolnego wiceminister przedstawił dziś posłom z Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. W tej chwili założeniem jest powrót uczniów do nauki stacjonarnej. Wszystko zależy jednak od sytuacji epidemicznej. Jeżeli liczba nowych zakażeń będzie rosnąć, należy się spodziewać wprowadzenia modelu hybrydowego w szczególnie zagrożonych regionach. Dariusz Piątkowski zapewnia, że są gotowe rozwiązania prawne oraz techniczne w tym zakresie.
Chcemy jednak, aby szkoły wróciły do nauki stacjonarnej. To dlatego przygotowaliśmy wytyczne, które mówią o tym, jak przygotować szkoły. Mówimy tam o dezynfekcji pomieszczeń, o zachowaniu dystansu, o ile to tylko możliwe, używaniu środków ochrony osobistej, dezynfekowania rąk przez nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły. Chcemy, aby jak najbezpieczniej ta nauka mogła przebiegać w szkołach i mamy nadzieję, że będzie to nauka stacjonarna.
Wiceminister edukacji zaznacza, że ponad 70% nauczycieli jest już w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19. Na razie resort nie bierze pod uwagę wprowadzenia obowiązku szczepień dla pracowników szkół. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Prezes IPN-u dr Karol Nawrocki oddał hołd Polakom pomordowanym przez sowieckie NKWD w ramach tzw. Operacji Polskiej. Uroczystości odbyły się w środę w Warszawie przed pomnikiem poległym i pomordowanym na wschodzie. W trakcie ceremonii m.in. modlono się w intencji ofiar ludobójstwa. Tzw. Operacja Polska została przeprowadzona w latach 1937-38. W jej wyniku mogło zginąć nawet 130 tysięcy naszych rodaków, przypomina historyk profesor Wojciech Polak. Masowych egzekucji dokonano na byłych terenach Rzeczypospolitej, przyłączonych w 1921 roku na mocy traktatu ryskiego do Związku Sowieckiego.
Pod koniec lat 30. Stalin dostał fiksacji na punkcie Polaków, uznał, że Polacy działają przeciwko Związkowi Sowieckiemu i zaczął w skali zresztą całej Rosji, ale to przede wszystkim znalazło wyraz w działaniach na tych dalekich Kresach, zaczął akcję ludobójstwa na ogromną skalę. Polaków masowo rozstrzeliwano, właśnie ta ilość ofiar była zatrważająca, w praktycznie wszystkich mężczyzn powyżej 16 roku życia mordowano. Tym, których się udało uratować, wywożono ich do Kazachstanu.
Historyk zauważył, że IPN w ramach prowadzonego śledztwa i badań naukowych wciąż zajmuje się ustalaniem faktów i okoliczności dotyczących tego ludobójstwa. Oprócz tego, jak dodał profesor Wojciech Polak, trzeba udzielać pomocy tym Polakom, czy też ich potomkom, którzy wtedy wysiedlani do Azji Centralnej byli także ofiarami tego, co się stało. Teraz Watykan. Ojciec Święty Franciszek zapewnił o duchowej bliskości z pielgrzymami udającymi się na Jasną Górę. Słowa te skierował z auli Pawła VI, gdzie odbyła się audiencja generalna. Ojciec Święty kontynuował rozważania dotyczące listu apostoła Pawła do Galatów, w którym ukazał radykalną nowość życia chrześcijańskiego. Papież zaznaczył, apostoł nie był przeciwny prawu mojżeszowemu, bronił jego boskiego pochodzenia i rolę w historii zbawienia. Jednak wskazywał, że prawo nie daje życia. Wszyscy, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, są powołani do życia w Duchu Świętym, który wyzwala ich z prawa i jednocześnie doprowadza je do pełni zgodnie z przykazaniem miłości, podkreślił papież. Na zakończenie spotkania z wiernymi papież pozdrowił pielgrzymów. Swoje słowa skierował też do Polaków.
Saluto cordialmente tutti Polacchi.
Serdecznie pozdrawiam wszystkich Polaków. Szczególne wyrazy mojej duchowej bliskości pragnę skierować do pielgrzymów, którzy w tym okresie z różnych stron Polski udają się na piechotę do jasnogórskiego sanktuarium, aby oddać cześć i zawierzać siebie Matce Bożej. Niech ta, którą czcicie jako Królową Polski, przyjmie wasz trud i wasze modlitwy, i z matczyną miłością niech strzeże was, waszych rodzin, Kościoła i całego narodu. Z serca wam błogosławię.
Wideo z audiencji papieża Franciszka można obejrzeć na portalu naszej rozgłośni. Trwają misje polskich strażaków i policjantów w Turcji oraz Grecji. Kraje te zmagają się z trwającymi od wielu dni pożarami. W Turcji powoli sytuacja się stabilizuje. Mają na to wpływ zmieniająca się pogoda oraz szereg działań, w tym akcje z powietrza, podejmowane m.in. przez polskich funkcjonariuszy. Działania na greckiej wyspie Ewia są szczególne ze względu na trudno dostępny rejon. Strażacy przy pomocy sprzętu podręcznego zajmują się też ochroną ludności oraz środowiska naturalnego. Jak podkreśla rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, brygadier Krzysztof Batorski, Polacy pozostaną na miejscu tak długo, jak potrzebna będzie pomoc.
Sam sprzęt, nawet najnowocześniejszy, takim dysponujemy, nie gasi pożaru i nie prowadzi działań ratowniczych. 42 strażaków w Grecji i 46 pojazdów tam na miejscu. To jest dość duża liczba, tak zwane moduły, dwa moduły do gaszenia pożarów lasów. Jeszcze 4 takie moduły mamy w naszym kraju, więc jesteśmy mobilni. Mało kto wie, ale nasi strażacy tam na miejscu w Grecji rozbili obóz i są całkowicie samowystarczalni. Mamy sanitariaty, mamy agregaty prądotwórcze, nie potrzebujemy żadnego zasilania z zewnątrz. Mamy swoje źródła wody, również oczywiście zabezpieczenie finansowe i nasi ratownicy będą prowadzili tam działania, dopóki będą tam na miejscu potrzebni.
W ostatnich 4 latach odbyło się 16 międzynarodowych misji z udziałem polskich strażaków. Pomocą w sposób szczególny objęto Skandynawię, Bałkany oraz tereny Europy Wschodniej. Wsparcie dotyczyło działań ratowniczych i gaśniczych, a także misji humanitarnych. Prezydent Afganistanu Ashraf Ghani próbuje koordynować działania przeciwko talibom dążącym do przejęcia kraju. Temu miała służyć środowa wizyta prezydenta w Mazar-i-Sharif, największym mieście na północy kraju. Według Pałacu Prezydenckiego szef państwa miał tam sprawdzić ogólny stan bezpieczeństwa i spotkać się m.in. z przedstawicielami służb bezpieczeństwa i przywódcami dżihadu. Talibowie w sumie kontrolują już 9 z 34 afgańskich stolic prowincji. Historyk wojskowości profesor Krzysztof Kubiak zwrócił uwagę, że w Afganistanie po raz kolejny powtarza się sytuacja, jaka miała miejsce w przeszłości.
Po wycofaniu obcej siły wojskowej stabilizującej aktualny reżim, ten reżim po prostu upada. Tak wydarzyło się po wycofaniu Sowietów i wszystko wskazuje na to, że ten scenariusz spełni się również w tym przypadku. Można postawić hipotezę, że Afganistan w znikomym stopniu podatny jest na kontrolę przez jedną władzę centralną, że struktury prowincjonalne, klanowe, plemienne są zbyt silne, by poddały się kontroli jednego ośrodka.
Talibowie rozpoczęli ofensywę w maju, po tym jak z kraju zaczęły wycofywać się wojska amerykańskie i siły zagraniczne. W ostatnich dniach ich działania nasiliły się dzięki opanowaniu kilku ośrodków miejskich. To był serwis informacyjny w Radiu Maryja.